Minął rok, od kiedy życie Inny Kobryn wywróciło się do góry nogami. Kiedy wreszcie jest gotowa ruszyć dalej i zostawić za sobą trudne przeżycia, poznaje mężczyznę, na którego czekała. Daje jej poczucie bezpieczeństwa, nie ma przed nią tajemnic i sprawia, że Ina po raz kolejny wierzy w lepszą przyszłość. Remigiusz Mróz. Nie ufaj mu. Czytają Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki i Grzegorz Damięcki.
Chciałem się oszukiwać, że stoi przede mną dokładnie ta sama osoba, którą znałem od podstawówki, ale im dłużej patrzyliśmy na siebie nieruchomo i w milczeniu, tym bardziej bezcelowe mi się to wydawało. Julia z jakiegoś absurdalnego powodu wzięła sobie do serca to, co znajdowało się w kopercie. Wbrew logice, wbrew budowanemu latami zaufaniu, wbrew uczuciu, które nas łączyło. Było to całkowicie niedorzeczne. Zupełnie jakby ktoś podmienił moją narzeczoną na inną osobę. Więc od kiedy sprawdzasz moje szuflady? Odezwała się. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Sam fakt, że to ja stałem się tym złym, kompletnie wybił mnie z równowagi. Odpowiesz? Mówię ci, że nie to jak to znalazłeś? Zapytała Julia, wciąż unosząc kartkę. Nabrałem głęboko tchu. Grunt to nie stracić zimnej krwi, szczególnie, że jednemu z nas już się to nie udało. I powiedzieć prawdę. Nie ja znalazłem list. Wyjaśniłem. Zrobiła to twoja siostra. Co? A dlaczego miałaby niby grzebać w moich rzeczach? Julka nerwowo przeskakiwała wzrokiem od jednej części mojej twarzy do innej, przywodząc na myśl bombę tylko czekającą, by eksplodować. Musiała jednak uznać, że moje tłumaczenie ma nieco większy sens niż alternatywa, że od tak zacząłem ją szpiegować. I to chyba raczej ty powinnaś mi coś wyjaśnić, dodałem siadając przy stole. Julia zawahała się, ale ostatecznie nie zajęła miejsca naprzeciwko. Odłożyła jedynie kartkę na blat. Co to jest? Powtórzyłem pytanie, które pozostało bez odpowiedzi. A jak ci się wydaje? Nie miałem zamiaru grać w tę grę, więc tylko czekałem. Jeszcze kilka miesięcy temu nie doszłoby do takiej sytuacji. Cokolwiek się działo, przechodzilibyśmy przez to suchą nogą. Każdy kryzys był do rozwiązania. Każda kłótnia do zażegnania. Okres narzeczeństwa wymyślono jednak chyba po to, by przetestować ludzi, którzy mają związać się ze sobą na resztę życia. Zaczęło się od tego, że najmniejsza pierdoła związana ze ślubem wystarczała, by rozpętała się słowna przepychanka i padły wzajemne zarzuty. A skończyło się na tym, że nie potrafiliśmy się dogadać co do tego, kto robi pranie. Nie mogłem zliczyć, ile razy postanowiliśmy, że nigdy więcej nie pozwolimy, by ponosiły nas emocje. Ile razy zapewnialiśmy się nawzajem, że to ostatni raz. I ile razy śmialiśmy się z samych siebie, że kłócimy się o całkowite bzdury. Julka w końcu musiała przypomnieć sobie którąś z tych sytuacji, bo westchnęła ciężko, po czym usiadła naprzeciwko mnie. Położyła dłoń na kopercie, jakby była jakimś amuletem. Dostałam to 2 tygodnie temu, podjęła. Tak dokładnie pamiętasz? Tak, bo to był ranek tego dnia, kiedy zaatakowano Inę. Okej. I dlaczego mi tego wtedy nie pokazałaś? Bo nawet nie otworzyłam koperty. Była między jakimiś rachunkami i reklamami. Ledwo zwróciłam na nią uwagę. Mimo, że wyglądała na zaproszenie ślubne? Julia wzruszyła ramionami, a ja znałem ją na tyle dobrze, by wiedzieć, że nie mija się z prawdą. Myślałam, że jakaś firma od kwiatów czy czegoś przysyła nam zwykły spam. To także brzmiało wiarygodnie. Ledwo jednak ta myśl nadeszła, uświadomiłem sobie, że całkowicie niezależnie od siebie podejrzliwie lustruję kobietę, z którą spędziłem pół życia i z którą miałem spędzić całą jego resztę. Szukałem w niej nieszczerości. Otworzyłam to następnego dnia rano, kontynuowała Julka, a wtedy mieliśmy już zupełnie inne rzeczy na głowie. Sensowne. Ja też nie wspominałbym o czymś takim w dniu, kiedy dowiedzieliśmy się, że Ina została zaatakowana. A potem? Zapytałem. Potem wydawało mi się, że sama nie wiem. Odczekałem moment, ale najwyraźniej Julii nie przychodził na myśl żaden sensowny argument. Minęły 2 tygodnie, zauważyłem. Nie dzień lub 2. Zdaję sobie z tego sprawę. Patrzyliśmy na siebie nieruchomo, dopóki nie sięgnąłem po list. Co konkretnie sobie pomyślałaś, kiedy to przeczytałaś? Podjąłem. Julka głęboko nabrała tchu. Papeteria była dość oczywistym sygnałem, że chodzi o ślub, odparła.
Tak, ale szczerze mówiąc nie wiedziałam, co myśleć.
Ale nie mogłam tak po prostu przejść obojętnie obok faktu, że ktoś mnie przed tobą ostrzega. Obróciłem kartkę na stole, nie patrząc w oczy narzeczonej.
Na twoim miejscu założyłbym raczej, że to żart jakiejś mojej znajomej, zemsta byłej, ewentualnie, że ktoś się pomylił.
Trudno się pomylić, wrzucając kopertę do konkretnej skrzynki pocztowej na klatce. Odparła ostrzej Julka. I wydaje ci się, że nie zapytałam o to wszystkich znajomych? Zresztą nikt nie zrobiłby mi takiego numeru tuż przed ślubem.
Nie potrafiłem zrozumieć jej toku myślenia. Nie mogłem wejść w jej buty. Wydawało mi się, jakbym rozmawiał z osobą będącą pod wpływem jakiejś substancji.
I tyle ci wystarczyło? Spytałem. Po tylu latach? Jeden list jest wystarczający, żeby podważyć twoje zaufanie do mnie?
Nie. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałem. Szczególnie, że wszystko inne, co mówiła, zdawało się jej przeczyć. Okej, podjąłem. Ale to, co teraz mówisz, zupełnie nie współgra z tym, że rzekomo olałaś tę wiadomość i postanowiłaś...
Dostałam kolejną.
A więc jednak...
Właśnie do tego zmierzała.
Dopóki była tylko ta jedna, moja narzeczona nie czuła, że ma powody, by mi nie ufać. Teraz jednak coś w drugim liście sprawiło, że ta sytuacja się zmieniła.
Znalazłam ją dzisiaj w skrzynce,
dodała Julia. Milczałem, czekając, aż pokaże mi, w czym rzecz. Podniosła się ociężale, przeszła do przedpokoju, a potem wyjęła z torebki kopertę. Była identyczna z tą pierwszą. Miała nawet białą wstążeczkę, która z pewnością została wcześniej przewiązana. Julka położyła ją przede mną, a ja szybko wysunąłem znajdującą się w środku kartkę. Zrobi z tobą to samo, co z nią, głosił tekst. Nic więcej. Ponownie żadnego podpisu, ani choćby odręcznie postawionej kropki. Wiadomość wydrukowano standardową czcionką, co w jakiś sposób zdawało się świadczyć o nieemocjonalnym podejściu nadawcy. Nie starał się zwracać na siebie większej uwagi, nie używał dużego fonta, nawet nie umieścił tekstu na środku. Po prostu przekazał to, co miał do przekazania. I? Spytałem. Co to niby ma twoim zdaniem znaczyć? Julka posłała mi całkowicie beznamiętne spojrzenie. Zastanawiam się nad tym, od kiedy tylko weszłam do mieszkania. Najwyraźniej do czegoś doszłaś, bo inaczej nie patrzyłabyś na mnie w taki sposób.
W jaki?
Mniejsza z tym. Ktoś musiał odpuścić, a w tej sytuacji tą stroną musiałem być ja.
Więc?
Dodałem. Mogę pomyśleć tylko o jednej osobie.
Jakiej?
Dobrze wiesz. Oczywiście, że wiedziałem. W naszym życiu była tylko jedna kobieta, o której pod żadnym pozorem się nie wspominało. Kobieta, której cień kładł się na nas przez zdecydowanie zbyt długi czas. Weronika Rogucka, z którą miałem romans 5 lat temu, która przypominała mi Inę i o której Julka przez lata nie wiedziała. Sprawa wyszła na jaw tylko dlatego, że byłem nią szantażowany i w końcu postanowiłem się oczyścić. Julia długo nie była w stanie mi wybaczyć. Ostatecznie jednak wyszliśmy na prostą. Na tyle, że postanowiłem się oświadczyć i ani przez moment nie miałem wątpliwości, jaką odpowiedź usłyszę, klękając. Dziś nie byłem już pewien, czy Julka przyjęłaby pierścionek.
Masz z nią kontakt? Rzuciła.
Że co?
Kontaktowałeś się z nią, od kiedy mi o wszystkim powiedziałeś?
Co ty w ogóle? Odpowiadaj!
Nie, rzuciłem. Nie miałem z nią żadnego kontaktu. Najmniejszego? Najmniejszego.
Był to fragment audiobooka Nie ufaj mu, Remigiusza Mroza. Czytali Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki i Grzegorz Damięcki. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę i audiobook polecają wydawnictwo Czwarta Strona, audioteka.pl oraz Polskie Radio Białystok.